W tajemniczyni w anatomii i patologii barku domyślają się, że tytuł dzisiejszych rozważań, czyli obrąbek Slap and More, zapowiada temat dotyczący stawu ramiennego, bo choć obrąbek znajdziemy również w biodrze, to tajemniczy skrót SLAP dotyczy wyłącznie stawu ramiennego. Tak więc dziś o kolejnej patologii barku, komu się ona przydarza, jakie są jej objawy, jak ją diagnozować i leczyć, a przede wszystkim jak jej uniknąć, o tym wszystkim po stałym intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 31. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne. Pokazuję, jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Po opublikowaniu postu o urazach mięśnia piersiowego na siłowni dostałem w komentarzach sugestie, żeby lepiej opowiedzieć coś o realnych patologiach barku, które mogą przytrafić się na siłowni. Nadal nie zgadzam się, aby uszkodzenia mięśnia piersiowego były jakąś kazuistyką. No ale dobra, nasz słuchacz, nasz pan. Zawsze, kiedy zastanawiam się, jaki temat wybrać na kolejny wpis, waham się pomiędzy tematami dotyczącymi patologii częstych, o których w sieci jest całe mnóstwo informacji, choć oczywiście nie zawsze bardzo merytorycznych, a tematami, które nie są jakoś ujęte specjalnie. To oczywiście pewnie wynika z tego, że występują rzadziej. No więc szukam takich, które, jak się okazuje, wcale nie są marginalne, a jednak dużo się o nich nie mówi. W przypadku ćwiczeń na siłowni, treningu siłowego, kulturystyki czy podnoszenia ciężarów czytamy przede wszystkim o zaburzeniach proporcji siły mięśniowej i wytworzenia czegoś, co się nazywa konfliktem podbarkowym. A w dalszej perspektywie możliwości uszkodzenia stożka rotatorów. Czy o tym chcę dzisiaj powiedzieć? Naturalnie nie. Ale wspominam o tym, bo chciałbym zacząć od mechanizmu patologii. Jedną z możliwych etiologii konfliktu podbarkowego to jest to, że głowa kości ramiennej jest zbyt wysoko ustawiona, co skutkuje dociskaniem jej do położonego ponad nią wyrostka barkowego łopatki i miażdżeniem znajdujących się pomiędzy ścięgien stożka rotatoru. Czyli to jest tak zwany non-outlet impingement. Powiedziałem, że wynika to z dysbalansu mięśniowego, czyli na przykład w trakcie treningu zawodnik skupia się na rozbudowie mięśnia ramiennego, który dźwiga głowę kości ramiennej, a nie wzmacnia wystarczająco mięśni obniżających ją. I to jest kanon i pewnie wszyscy po kolei o tym wiedzą. A co jeśli głowa będzie trafiała za nisko? Czy potrafisz sobie wyobrazić sytuację, że ktoś podnosi ciężar, weźmy na to w trakcie martwego ciągu. Zawodnik chwyta za sztangę, stopniowo prostuje się, prostuje biodra, prostuje kolana, jeśli akurat wybrał pozycję wyjściową z ugiętymi kolanami, czyli tak zwany Romanian deadlift. Wszystkie mięśnie kończyn dolnych pracują jak należy, kręgosłup jest ustabilizowany, a co z barkami? Jeden trenujący porządnie utrzyma ciężar mięśniami, a inny, szczególnie jeśli przesadzi z obciążeniem, pozwoli, aby ciężar niejako wisiał na barkach, nie utrzyma go mięśniami i pozwoli, aby większość obciążenia pociągała kość ramienną do dołu, co prowadzi do napięcia, do rozciągnięcia aparatu więzadłowego stawu ramiennego, a z czasem uszkodzenia obrąbka, do którego przyczepiają się więzadła. No i teraz pytanie. Czy powinienem w tej chwili przybliżyć normalną budowę stawu ramiennego i powiedzieć, co to jest obrąbek? Zastanawiałem się nad tym i powiem tylko, że staw ramienny składa się z małej powierzchni stawowej na łopatce i dużej powierzchni stawowej na kości ramiennej. Aby powiększyć nieco powierzchnię na panewce, dookoła niej jest właśnie taka trójkątna w przegroju struktura miękka, zwana obrąbkiem, a do niej przyczepiają się więzadła stabilizujące staw, rozciągnięte właśnie od obrąbka do kości ramiennej. I to tak pokrótce, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówię. A po więcej szczegółów odsyłam do 21. odcinka podcastu, w którym omawiam anatomię przy okazji tematu pierwszorazowego zwichnięcia stawu ramiennego. Wracam do tematu. Zatrzymałem się na tym, że obniżająca się w trakcie technicznie źle wykonanego martwego ciągu głowa kości ramiennej pociąga obrąbek i więzadła do dołu. Co więcej, akurat w tym ćwiczeniu dodatkowo bardzo mocno będzie pracował również mięsień dwugłowy. O możliwości jego uszkodzenia wspominałem z kolei w 28 odcinku podcastu, ale tam mówiłem o uszkodzeniu w części dystalnej, czyli w przyczepie do kości promieniowej. Tu będziemy się skupić nad barkiem. No to znowu trochę anatomii. Jak wiemy, głowa długa w części bliższej, czy u góry, przyczepia się do guzka nadpanewkowego i tworzy w tym miejscu w zasadzie ciągłość struktury z górnym obrąbkiem. I co się finalnie dzieje? Obniżona głowa kości ramiennej naciska na dolny obrąbek, więzadłami pociąga za obrąbek przedni i tylny, a biceps napina obrąbek górny. Wszystko to ciągnie w dół i odrywa na całym obwodzie nasz biedny obrąbek. Biceps część górną, więzadła obrąbkowo-ramienne część przednią i tylną, a zsuwająca się w dół głowa kości ramiennej obrąbek dolny. I tak po 6 minutach gadania dochodzę do omawianej dzisiaj patologii, czyli masywnego uszkodzenia obrąbka stawu ramiennego. Poznaliśmy już możliwy mechanizm powstania patologii. Jak widzisz, nie jest to jakiś konkretny jeden uraz, chociaż oczywiście może. Do uszkodzenia doprowadzają sumujące się mikrourazy. Teraz byłaby pora, aby omówić objawy, diagnostykę i leczenie tej przypadłości. Zanim jednak o tym wspomnę, muszę wspomnieć o skrócie, którego użyłem w tytule, czyli o SLAP. Co to takiego ten SLAP? SLAP to skrót. Pierwsze litery od pełnej nazwy angielskiej uszkodzenia, czyli Superior Lesion Anterior to Posterior. W tłumaczeniu polskim otrzymujemy uszkodzenie górne, domyślę obrąbka, od przodu do tyłu. Na szczęście skrótu polskiego się nie używa. To by było UGPT. Słabo by to brzmiało, UGPT. Jak sama nazwa wskazuje, uszkodzenie obrąbka może przybrać formę SLAP, czyli uszkodzenia od przodu do tyłu wraz z górną częścią. Kiedy zagłębimy się w klasyfikację i rodzaje SLAP, to okaże się, że i dolny obrąbek też można podciągnąć pod SLAP. Na przykład w typie 9, gdzie mamy panlabral lesion, czyli uszkodzenie całego obrąbka. Jak już jestem przy klasyfikacji, to muszę oczywiście wymienić tutaj typy SLAP. Tu pozwolicie, że przeczytam, żeby było dokładnie. Typ pierwszy to postrzępienie i zmiany degeneracyjne obrąbka górnego. Typ drugi, obrąbek górny jest odseparowany od guzka nadpanewkowego. Typ trzeci, uszkodzenie obrąbka górnego typu rączka od wiadra z przemieszczeniem, a przyczep bicepsa pozostaje stabilny. Typ czwarty, podobnie, czyli rączka od wiadra, ale z uszkodzeniem obejmującym przyczep bicepsa. Typ piąty to uszkodzenie obrąbka przedniodolnego jak w bankarcie, ale dochodzące aż do przyczepu bicepsa. Typ szósty, uszkodzenie obrąbka górnego typu języczek z oderwaniem bicepsa. Typ siódmy, odseparowanie obrąbka górnego sięgające poniżej przyczepu więzadła obrąbkowo-ramiennego środkowego. Typ ósmy, uszkodzenia sięgające do tyłu aż do godziny szóstej. A wspomniany przeze mnie typ dziewiąty, czyli całkowite uszkodzenie obrąbka. I typ dziesiąty, uszkodzenie obrąbka górnego połączone z uszkodzeniem tylnodolnym jak w odwrotnym bankarcie. I teraz pytanie, czy taka patologia występuje wyłącznie u osób trenujących na siłowni? Szybka odpowiedź, oczywiście nie. Przy SLAP jako etiologię, oprócz podnoszenia ciężaru, wymienia się przede wszystkim upadek na wyprostowaną rękę, powtarzane rzuty, czy częste przeprosty, no i oczywiście uraz bezpośredni. Przejdę wreszcie do objawów uszkodzenia obrąbka. Podstawowym objawem będzie tutaj ból. Ból zazwyczaj nie jest stały, raczej związany jest z ruchami ponad głową. Oprócz tego od pacjenta możemy usłyszeć o przeskakiwaniu w obrębie barku, ograniczeniu rotacji wewnętrznej towarzyszącej utracie siły i wytrzymałości mięśni stożka rotatorów, często również stabilizatorów upadki. Wreszcie pacjent zazwyczaj zgłasza problem z położeniem się na uszkodzonym barku. Nie trudno się domyślić, że nie są to jakieś bardzo charakterystyczne objawy. W zasadzie można by je wymienić przy większości patologii stawu ramiennego. Po zebraniu dokładnego wywiadu Do postawienia wstępnej diagnozy przybliży nas oczywiście badanie kliniczne. Już przy dotykaniu stwierdzimy bolesność w tzw. przerwie rotatorów. Co to jest? Przerwa rotatorów to nie jakaś konkretna struktura, ale przestrzeń pomiędzy ścięgnem mięśnia nadgrzebieniowego, które ograniczają od tyłu, podłopatkowego, które ograniczają od przodu oraz wyrostkiem kruczym, który ogranicza ją przyśrodkowo. Przez tę przestrzeń przebiega więzadło kruczoramienne, więzadło obrąbkowo-ramienne górne oraz oczywiście sam biceps. Bolesność uciskowa będzie więc na przednio-bocznej powierzchni barku. Co jeszcze możemy wybadać? U połowy pacjentów pozytywny będzie test szuflady przedniej, jak w niestabilności. U ponad 80% dodatni jest test obawy i relokacji, czy wreszcie test rowka. Oprócz tego jest wiele innych testów specjalistycznych, mogących wskazywać na obecność slab, takich jak Clank test czy O'Brien. Tych już tutaj nie będę omawiał, bo nagrałem swego czasu film na temat badania barku i z łatwością można go odszukać na moim kanale na YouTubie. Link oczywiście zamieszczę w opisie. Co robimy dalej? Oczywiście zostaje nam jeszcze diagnostyka obrazowa. Jedynym badaniem, które jest w stanie pokazać we w miarę wiarygodny sposób uszkodzony obrąbek, jest badanie rezonansem magnetycznym. Oczywiście z kontrastem podanym do stawu, czyli tak zwany artro-RM, czy artrografia rezonansu magnetycznego. Dlaczego koniecznie z tym kontrastem? Otóż uszkodzony obrąbek w spoczynku, kiedy nie ruszamy ręką, a tak jest właśnie w trakcie robienia badania rezonansem, a zazwyczaj będzie znajdował się w miejscu, w którym powinien, czyli na krawędzi łopatki. Będzie ją dotykał w prawidłowym miejscu. W takiej sytuacji z obrazka nie będziemy w stanie odczytać, czy obrąbek trzyma się kości, czy tylko na niej leży. Co się dzieje, kiedy podamy do stawu kontrast, czyli substancję dającą inny sygnał niż jakiekolwiek tkanki okolicy barku? Podany kontrast rozpływa się po stawie i wpływa również pomiędzy obrąbek a panewkę, jeśli oczywiście jest on oderwany. Widząc kontrast pomiędzy strukturami, wiemy, że nie są one ze sobą połączone. W diagnostyce obrazowej nie możemy zapomnieć o standardowym badaniu rentgenowskim. I choć SLAP to patologia tkanek miękkich, zdjęcie ma swoje zastosowanie. Przede wszystkim kierując pacjenta na badania dodatkowe, po badaniu klinicznym, nigdy do końca nie możemy być pewni rozpoznania. Tak więc przeprowadzane badania nie tylko mają nam potwierdzić nasze założenia, ale również wskazać ewentualnie na te, których się nie spodziewamy. Część patologii widać zdecydowanie lepiej na zdjęciu. Co więcej, zdjęcie RTG jest obowiązkowym badaniem przed podaniem kontrastu do stawu. Czyli tak czy inaczej zdjęcia nie unikniemy. No to mamy już wykonaną diagnostykę i oglądamy obrazki. Przy ocenie obrąbka należy pamiętać o kilku możliwościach odchyleń od stanu idealnego, które nie są patologią, a jedynie odmianami anatomicznymi i raczej ich nie leczymy. A jakie to są? Wymienimy tu izolowany otwór podobrąbkowy z towarzyszącym dominującym więzadłem obrąbkowo-ramiennym środkowym i wreszcie dominujące więzadło obrąbkowo-ramienne środkowe bez istniejącej tkanki mogącej odpowiadać obrąbkowi przedniemu, czyli tzw. zespół Bufforda. Po przeprowadzeniu całego procesu diagnostycznego wiemy, że obrąbek wraz z przyczepem bicepsa jest bardziej lub mniej uszkodzony. Znamy rozległość uszkodzenia obrąbka i wiemy, że może on być uszkodzony nawet dookoła, w całości. No i teraz pytanie się rodzi, co tu z tym zrobić, jak to poleczyć? Wszystko będzie oczywiście zależało od oczekiwań pacjenta i jego objawów. Chodzi o to, że jeśli pacjent nie cierpi w bólu, jest w stanie zmodyfikować swoje aktywności tak, że w barku specjalnie nic nie przeskakuje, to najprawdopodobniej fizjoterapia z odpowiednią stabilizacją mięśniową będzie absolutnie wystarczająca. Co więcej, nawet jeśli ból dokucza i bark przeszkadza, to i tak zacząłbym proces leczenia od odpowiedniej rehabilitacji. Zapytacie, jakiej? A to już wiedzą moi koledzy fizjoterapeuci, co z takim fantem najlepiej zrobić, więc tu będziemy się nimi posiłkować. Jeśli jednak postępowanie zachowawcze jest niewystarczające i aktywność pacjenta doprowadzają do bolesnego przeskakiwania czy bólu po aktywnościach, wtedy do procesu mogę włączyć się ja ze swoim artroskopem i co ja tam mogę zrobić. Robię kilka małych dziurek dookoła stawu, czasem 3, czasem 4, czasem 5. Rozglądam się wewnątrz, no i oczywiście naprawiam. Generalnie obrąbek musi się trzymać do panewki. Osiągam to przyszywając go przy użyciu odpowiednich kotwiczek, które są montowane w panewce. Z nich wystają nici, którymi obrąbek jest doszywany. Wszystko oczywiście po odpowiednim odświeżeniu brzegów i rozkrwawieniu powierzchni łączonych tkanek, bo finalnie musi powstać blizna, która to będzie wszystko trzymała. A jeśli jesteś ciekawy czy ciekawa, jak wygląda takie szycie, to możesz zobaczyć to na filmie ponownie na moim kanale na YouTubie, a link oczywiście znajdziesz w opisie. Szycie obrąbka może przysporzyć sporo trudności, szczególnie jeśli uszkodzenie sięga w mniej dostępne okolice. Zdecydowanie słabiej dostępny dla narzędzi jest obrąbek dolny, a i obrąbek tylny dla mniej sprawnych operatorów może okazać się niedostępny. Przy masywnych uszkodzeniach warto więc mieć pewność, że lekarz poradzi sobie z takim wyzwaniem. Osobnym tematem jest przyczep głowy długiej bicepsa. Tu postępowanie zależy od rozpoznanego typu slab, od struktury samego ścięgna na przebiegu śródstawowym oraz od stopnia uszkodzenia struktur wspomnianej przerwy rotatorów. Ogólnie wyjścia są dwa. Przy niedużych uszkodzeniach samego przyczepu, zdrowym ścięgnie oraz braku patologii przerwy rotatorów odtwarzamy, czyli szyjemy biceps. Jeśli jednak któryś z tych warunków nie jest spełniony, czyli uszkodzenie przyczepu jest masywne lub samo ścięgno ma zniszczoną strukturę lub struktury przerwy rotatorów wykazują uszkodzenia, to ratowanie bicepsa nie ma uzasadnienia. Wynik nie będzie dobry. W takiej sytuacji przeprowadza się tenodezę ścięgna, likwidując jego przebieg śródstawowy i mocując to ścięgno na kości ramiennej. Sposobów tenodezy jest znowuż kilka i tego już tutaj nie będę omawiał. Po szyciu obrąbka jeszcze w trakcie zabiegu, mając kamerę w stawie, powinniśmy określić bezpieczne zakresy ruchomości stawu. Bezpieczne, czyli takie, które nie powodują naprężeń na założonych szwach. Taka informacja jest bardzo przydatna przy rozpoczęciu fizjoterapii, bo samo gojenie obrąbka wymaga względnej ostrożności w postępowaniu i jeśli wiemy, jakie są bezpieczne zakresy, a fizjoterapeuta wie, w jakich zakresach może się bezpiecznie poruszać w tych pierwszych 6 tygodniach od operacji. W tym okresie pacjent poza fizjoterapią powinien być generalnie zabezpieczony ortezą. Co dalej? Po 6 tygodniach stopniowo zwiększamy zakres ruchomości i rozpoczynamy intensywną pracę nad stabilizacją mięśniową. Pełnych zakresów ruchomości ja generalnie nie chcę osiągnąć przed upływem 3 miesięcy, a w zasadzie pełnej sprawności nie spodziewam się przed końcem 6 miesiąca. Wszyscy zawsze powtarzają, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Czy można zapobiegać slap? Oczywiście niezmiernie trudno uniknąć upadku czy urazu bezpośredniego, jednak już przy sportach rzutowych, siłowych odpowiedni balans zakresów ruchu oraz odpowiednia stabilizacja mięśniowa mogą uchronić nas przed nieszczęściem. Przy ćwiczeniach siłowych należy pamiętać o odpowiednim doborze ciężarów, tak aby mięśnie dały radę utrzymać stabilność stawu ramiennego i aby nie wykorzystywać do utrzymania obciążenia stabilizatorów biernych, jakimi są więzadła przyczepione do obrąbka. No to teraz jeszcze trzeba by to jakoś podsumować. W kilku pewnie punktach. Warto zapamiętać, że nie musi dojść do dużego urazu, aby uszkodzić obrąbek. W sportach z aktywnością ponad głową oraz w sportach siłowych do masywnych uszkodzeń obrąbka może dojść na bazie powtarzanych mikrourazów, złej techniki. Głównym objawem będzie ból i przeskakiwanie. W diagnostyce najważniejszym badaniem jest badanie rezonansem magnetycznym, ale o rentgenie nie zapominamy. A leczenie zaczynamy od leczenia zachowawczego. W miarę potrzeby można zastosować leczenie operacyjne z szyciem obrąbka i bicepsa lub ewentualną tenodezą bicepsa. No i oczywiście po zabiegu fizjoterapia jest bardzo ważna. O pełnej sprawności spodziewamy się, po około 6 miesiącach. No i tyle. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć problematykę obrąbka i teraz skrót SLAP też nie będzie już wielką tajemnicą. Tymczasem jak zwykle dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, a że do końca wakacji 2020 zostało jeszcze praktycznie 2 tygodnie, to życzę wielu udanych, zdrowych, bezpiecznych aktywności sportowych. I do usłyszenia.